Jak Państwo wiedzą, to od wtorku rozpoczynamy rejs Radia Gdańska i tradycyjny, tym razem trochę inny, bo zwykle pływaliśmy pętlą Żuławską, a teraz będziemy płynęli z Ostródy do Elbląga, kanałem elbląskim, proszę Państwa. No i dla mnie to jest mocno fascynujące, dlatego że ja jestem Ostródziakiem i miło spotkać Ostródziaka w ramach przygotowań do tego rejsu. Cezary Wawrzyński, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dla Pana Cezarego poniedziałek to jest bardzo ważny dzień, bo on po raz pierwszy idzie do urzędu jako wiceburmistrz, tak?
Tak jest, wiceburmistrz Ostródy, no ale przy okazji też jestem przekonany, że zadziałam na rzecz kanału ostródzko-elbląskiego.
No właśnie, ja wiele osób pytałem o to, jak się nazywa ten kanał, bo my w Ostródzie, proszę pana, tak, to mówimy kanał ostródzko-elbląski, tak jak jest żegluga ostródzko-elbląska.
To jest ciekawa rzecz z tą nazwą kanałową. To oczywiście.
A teraz na mapie zobaczycie nazwę kanał Elbląski.
Wieloletni, tak, spór między Ostródą i Elblągiem. Przed wojną kanał, i to w polskiej nomenklaturze, ale oczywiście niemieckiej, to był kanał elbląsko-oberlandzki albo oberlandzki. Oberland to była taka kraina, która oczywiście nadal jest. To są te górzyste tutaj tereny z lasami i z jeziorami. W cudzysłowie górzyste, no bo sto kilkadziesiąt, 200, 312 metrów największa góra, Góra Dylewska pod Ostródą. No ale względem morza, no to można było mówić o górzystym kraju, czyli dosłownie górzysty kraj, Oberland. Ten kanał nazywany był Oberlandzkim. Natomiast oczywiście nazwa była zbyt niemiecka, po II wojnie światowej postanowiono to zmienić. I jak Państwo wczytacie się w rozporządzenie z 1949 roku, które nadal obowiązuje, kanał jest elbląski, ale od Miłomłyna do jeziora Druzno, czyli znaczna część kanału, który wiedzie i do Ostródy, i do Iławy, nie została oficjalnie nazwana, no ale twierdzi się,
a
że
na mapach jeszcze po tej nazwie elbląski jest w nawiasie napisane warmiński.
Jeszcze właśnie warmiński. Tych nazw kanałowych, o tym teraz nie będziemy Państwa zanudzać, ale naprawdę jest kilkadziesiąt. Między innymi Lwowianie w okresie I wojny światowej nazwali ten kanał warmińskim, sądząc, że te nasze jeziora, które tak naprawdę leżą na Mazurach Zachodnich, leżą na Górnej Warmii, i zaczęli nazywać ten kanał warmińskim. To się utrwaliło częściowo w nomenklaturze powojennej. Nawet do dzisiaj RZGW, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, twierdzi, że te nasze kanałowe jeziora w jakimś systemacie jezior warmińskich się znajdują, chociaż żaden fragment, najmniejszy nawet, nie znajduje się na Warmii.
A Ostróda to Warmia czy Mazury?
No to niewątpliwie Mazury. Mazury. Chociaż dla tych z wielkich jezior mazurskich, jakieś Mikołajki czy jakieś Grzycko będzie się z tym kłóciło, czy Ełk, w każdym bądź razie etnicznie, bo to jest pojęcie etniczne, jeżeli cofniemy się do XIX wieku, to były Mazury Zachodnie. Gustaw Gizewiusz, znany tutaj pastor i działacz, zebrał pieśni ludu mazurskiego z nadgórnej Drwęcy, a działo to się w Ostródzie w XIX wieku.
Dzisiaj w ramach przygotowań do rejsu kanałem zgodzimy się z panem Cezarym ostródzko-elbląskim. Wiadomości historyczne zbieramy, bo pan Cezary napisał przepiękną książkę upominającą 150. rocznicę powstania kanału.
Kilka różnych książek tematycznie powiązanych z naszymi tutaj wodami i kanałami.
Kilka jeszcze o tym, jak to się dawniej pływało.
Tak
prawda?
Jest, ale rzeczywiście był taki okres, konkretnie 2010 rok, kiedy przypadała 150. rocznica uruchomienia kanału, czyli szybko sobie odejmując, to był rok 1860. 31 sierpnia, to też jest taka data umowna, ponieważ otwierano wówczas jedną z pierwszych pochylni. Oczywiście notable przyjechali, ministrowie z Berlina, ale prace jeszcze trwały i tak na dobre kanał otwarto wraz z początkiem nowego sezonu żeglugowego 1861.
Jeżeli pan pozwoli, Cezary Wawrzyński jest naszym gościem, którego pytam o to, jak rozumieć kanał. Teraz kanałem pływają przede wszystkim statki wycieczkowe, tak?
Tak jest, ale wiedzmy o tym, dlaczego on w ogóle powstał. Jak spojrzycie państwo na mapę, no nasze jeziora tutaj okoliczne układają się tak w pewien ciąg południkowo, aż się prosiło łączyć je w jeden szlak żeglowny. I od czasów już krzyżackich myślano o tym, żeby tak zrobić. głównym szlakiem wówczas komunikacyjnym, dróg nie było przecież zbyt wiele, była drwęca. I największe bogactwo tych terenów, czyli drewno, drzewo, zwłaszcza z lasów taborskich, drewno spławiano właśnie drwęcą.
Ja pamiętam jeszcze te czasy ze swojego dzieciństwa, lata 70., gdy w Ostródzie był tartak i na jeziorze Drwęckim to leżało całe mnóstwo kłód drewna, które były przyciągane do tego tartaku.
Tak jest, ale kontynuując, spławiano drwęcą, tylko żeby dotrzeć do Gdańska albo Elbląga należało przepłynąć aż 400 plus minus 70 kilometrów, strasznie długo. Czyli no, oczywistym było, że jeżeli by tworzyło się kanał, no to właśnie w kierunku Elbląga. Co stało na przeszkodzie? 100 kilka metrów różnicy poziomu wód między właśnie tymi jeziorami Oberlandu, leżącymi plus minus na 100 metrze nad poziomem morza, no a zerowym poziomem morza. Co to oznacza w praktyce? Należało wybudować 30 kilka śluz. 30 kilka śluz. Straszne koszty.
A nie można było zrobić jednej takiej oberhipery śluzy?
No nie.
Na pewno, wysokości 100 metrów?
Na pewno nie. Nie wówczas. Chińczycy może by tak zrobili.
Współcześnie.
Ale wówczas mówimy o początkach XIX wieku, kiedy ta idea już naprawdę dojrzewała. No to 30 kilka śluz. Więc tak, po pierwsze koszty budowy, a dwa mnóstwo wody. Mnóstwo wody trzeba byłoby mieć do 30 kilku komór śluzowych w jednym miejscu praktycznie na odległości 9 kilometrów. No i czas. W transporcie to jest bardzo ważny czynnik. No, pewnie cały dzień trzeba było tylko na tym odcinku śluzować.
To kto wymyślił te wózki?
Śluzować te tratwy, to drewno i statki. Więc pod koniec XVIII wieku, to też ciekawa rzecz, Anglicy stworzyli pierwsze takie współczesne nam wózki pochylniowe i pochylnie, ale o niewielkiej skali. Oczywiście mówimy o kopalniach i pobliskich im angielskich kanałach. Podpatrzyli to Amerykanie i stworzyli, budując w latach 20. i kończąc na początku 30. XIX wieku, tak zwany kanał Morris, stan New Jersey, między Nowym Jorkiem a Pensylwanią. Wybudowano tam 23 pochylnie, przy okazji 23 śluzy. Naprawdę prześwietny kanał. I Niemcy, przygotowując się do budowy naszego kanału, wiedzieli o tym. Oczywiście z literatury przedmiotu publikowano materiały na ten temat. I właśnie, kiedy już zapadła decyzja około lat 40., początek XIX wieku, pozostawiano jeszcze do rozstrzygnięcia, czy budować mimo wszystko śluzy, czy jednak będą lepsze pochylnie. I z tego powodu inżynier Sztenke, który był tutaj od początku projektantem i budowniczym, wyjechał w podróż studyjną do Ameryki, obejrzeć, jak to jest na tym amerykańskim kanale Morris.
Rozumiem, że mu się spodobało.
Spodobało, sporządził oczywiście.
Nie robimy tak w Prusach.
Notatki, taką mam instrukcję, zbadać wszelkie aspekty funkcjonowania i łodzi, jak one wyglądają i te pochylnie, jak działają. I rzeczywiście wrócił w 1851 roku. Udało mu się przekonać decydentów w Berlinie, że jednak budujemy pochylnie. No i rzeczywiście rozpoczął budowę pochylni, które skończył w 1860 pod koniec. I dzięki temu mamy dzisiaj cud techniki XIX-wieczne.
Mówi się, że jedyna taka konstrukcja w Europie, rzeczywiście coś całkowicie wyjątkowego.
Tak, mówi się. To jest zresztą nasz slogan, że to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie statki pływają po trawie. Niemcy przed wojną, ze względu na ten Oberland, mówili, że pływają po górach. Czyli de facto po górach i trawie pływają te statki. Natomiast znajdą Państwo w Europie i nawet jeszcze w Kanadzie, w Chinach oczywiście też, tego rodzaju konstrukcje. Ale zwróćcie Państwo uwagę, jak będziecie w internet może zaglądać, najczęściej są to pochylnie, gdzie statek nigdy z wody nie wypływa. Mimo wszystko trochę różna konstrukcja, takie odwrócone kesony, że w takiej wannie odwróconej pływa ten statek, pokonuje te różnice poziomu wód. U nas natomiast całkowicie wypływa z wody.
O tym nie chcę słyszeć, cicho tak sza, jest. To jest jedyna taka konstrukcja na pewno w Europie, no może nie na świecie.
I mamy rok 2024. I z całą odpowiedzialnością stwierdzę, że tego rodzaju kanał z takimi pochyleniami to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie nieprzerwanie od tych 100, już za chwilę będzie 60 kilku, 170 lat statki pływają w ten sposób. Oczywiście z przerwą na drugą wojnę światową.
A moje pytanie brzmi, bo teraz pływają najczęściej statki wycieczkowe, no ktoś być może kajaczkiem też wybierze się na kanał. A jak to, gdy budowano kanał w tym 1860 roku pływano? No bo najczęściej to było drewno spławiane tratwami?
Drewno tak, ale były i normalnie pływające barki. Nawet specjalnie powstała, została zaprojektowana tak zwana barka oberlandzka, różniąca się od tych zalewowych, pływających po Zalewie Kurońskim, czy tutaj Zalewie Wiślanym i Zatoce Gdańskiej, tym, że szerokość śluz i samych pochylni wózków.
Już był napęd mechaniczny, tak?
Ale jeszcze mówię o konstrukcji w tej chwili, że musiały być węższe niż inne jednostki, a napęd był na początku i w zasadzie też do II wojny ludzki, że tak powiem. Czyli ci, co nie mogli sobie pozwolić na silniki parowe na początku, więc ciągnęli na tak zwanego burłaka, nie po jeziorze oczywiście. Jeżeli jezioro było w miarę płaskie, na filmach archiwalnych jeszcze można zobaczyć, niezbyt głębokie, żerdziami się odpychano, jak w Wenecji. Coś
ale
takiego.
Generalnie szło się brzegiem tak. Taki i ciągnęło tę barkę.
A jeżeli wiatr był sprzyjający, mówię o jeziorach, no to stawiało się żagiel, miało się co najmniej taka barka jeden maszt i płynęło się z wiatrem albo z półwiatrem. No w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o sam kanał odcinki, no to ciągnęło się dwóch ludzi, co najmniej ciągnęło na tak zwanego burłaka. Natomiast mówimy już o połowie XIX wieku, jak ruszył kanał, no lata 60., 70., więc były od samego początku już na kanale statki parowe z napędem parowym, ale tak jak mówiłem, najczęściej to jednak były tratwy z tym drewnem i wówczas kanał funkcjonował, te śluzy i pochylnie były otwarte godzinę przed wschodem słońca do godziny po zachodzie słońca, co dzisiaj raczej jest niewyobrażalne. No i oczywiście początek XX wieku i oprócz tych funkcji właśnie takich towarowych pojawiła się funkcja turystyczna. Czyli dysponujemy już ogłoszeniami prasowymi, gazetowymi, dawnymi. W międzywojniu to już norma była, tak, że kursowały i statki pasażerskie od strony Elbląga do pochylni, pokonywały część pochylni i podróżnie pływały statki w weekendy najczęściej pasażerskie. No i od strony Ostródy, gzie Ostróda też był taki Adolf Teslaw, właściciel firmy przewozowej, który trudnił się tutaj turystyką na kanale, miał 4 statki. I ta żegluga turystyczna no powoli już wówczas zaczęła dominować. No i co jest dziś, jeżeli chodzi o kanał? Na jakim w ogóle etapie jesteśmy? Chciałbym się pochwalić, że przygotowujemy taki wniosek o wpis naszego kanału na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO od paru lat, ale żeby tak się stało, no to musi się zadziać parę rzeczy. Co będzie w ogóle podstawą wpisu? Że ma to być przykład inżynieryjnej wymiany myśli właśnie i dorobku inżynierów, konstruktorów tych XIX-wiecznych, bo powtórzmy, tak, Anglicy, którzy też bazowali na innych doświadczeniach i Holendrów i Włochów, stworzyli jakieś namiastki pochylni, ich podpatrzyli Amerykanie, stworzyli u siebie ten kanał Morris, znana kiedyś rzecz, rozebrana całkowicie w roku 1924, czyli od 100 lat dokładnie nie ma tego kanału Morris. Ja tam byłem, cały zjechałem, też parę lat temu, właśnie pod kątem tego wpisu UNESCO. Ich na przykład podpatrzyli Kanadyjczycy, u siebie stworzyli w Nowej Szkocji taki kanał, Prusacy właśnie podpatrzyli, stworzyli tutaj nasz kanał obecny, ale Japończycy podobny pod Kyoto zrobili kanał z podobnymi pochylniami. Natomiast ich już nie ma, tych kanałów, nasz ciągle funkcjonuje. Czyli będziemy chcieli dokonać wpisu, ale żeby to się stało, musimy jeszcze dodatkowo przygotować się na ten zwiększony napływ turystów, bo on na pewno nastąpi i musimy do końca zrewitalizować naszą drogę wodną, bo wielu rzeczy jeszcze tutaj przez dziesięciolecia nie było robionych.
O tym będziemy rozmawiali podczas rejsu Radia Gdańsk. A ja przyznam panie Cezary, że ja czuję się cokolwiek zawstydzony, bo ja ostudzianym jeszcze nigdy tym kanałem nie płynąłem, nie przepłynąłem ani jednej pochylni.
A tak się zdarza, to nie jest rzadkie. nawet znajdziemy na Mazurach ludzi, którzy właśnie potrafią w pław, tak? To są też takie osoby. No chociaż za bardzo chwalić się tym nie należy.
Gonię nadrobić zaległości, o tym cicho. Sza, bardzo dziękuję za spotkanie i bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, no do rychłego zobaczenia i usłyszenia.
We wtorek rozpoczyna się rejs housebotem Radia Gdańsk. Zaczynamy w Ostródzie, kończymy w Elblągu, a usłyszymy się już jutro po 9:00.